Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dziś to jest naprawdę pora na rozmowy w temacie, który proponuję do naszych rozważań. Śmierć, żałoba, odchodzenie bliskiej osoby. No to chyba nocą rzeczywiście wyostrza się jeszcze bardziej to nasze odczuwanie tego trudnego, skrajnego doświadczenia. W naszym studiu Patrycja Owczarzak, mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych. Dużo rozmawiałem też z panią poza anteną o grupie wsparcia, którą pani prowadzi. A mamy zawieszony temat sprzed godziny pierwszej, który postanowiliśmy bardziej ciągnąć, kwestia relacji, dlatego że one, zresztą to w ogóle jest taka cecha charakterystyczna wielu tematów, które poruszamy w nocnych rozmowach, gdzieś te relacje w końcu wypływają i wiele nitek prowadzi do tych relacji, także te, które spotykają się na pogrzebie.
Powtarzam, że taki poziom przeżywania żałoby, głębia, w dużej mierze jest proporcjonalny do relacji, jakie stworzyliśmy przed faktem straty bliskiej osoby. Jeżeli były to relacje bardzo głębokie, bardzo dobre, szlachetne, kochające, nie muszę Państwu tłumaczyć, że strata jest bardzo bolesna. Ale ja zaraz kontruję w grupie i mówię, słuchajcie, ale jak potężna powinna być wasza radość z faktu, że kogoś takiego mieliście w swoim życiu. I tutaj refleksja dla nas wszystkich. Czy w ogóle zupełnie tak racjonalnie zastanawiamy się, kto koło nas stoi? Panie Łukaszu, żyjemy w tym samym czasie, mamy okazję rozmawiać. Złapaliśmy się w tym samym momencie, żeby porozmawiać o wrażliwych tematach, które nas zainteresowały.
Ale za chwilę się rozejdziemy.
Tak, ale to jest super, że się spotkaliśmy, tak? I to dotyczy każdego z nas. Czy obserwujemy, kto wokół nas żyje i czy my to doceniamy w ogóle? Ile jest takich sytuacji, że nie poświęcamy sobie za bardzo czasu? No już będę nudna, ale dobrze powiem. No nasze słynne media społecznościowe, tak? Zamiast scrollować kolejne rolki, może byśmy jednak odłożyli ten telefon i zagadali kogoś, kto koło nas siedzi. W tramwaju, na ławce w parku
i tak dalej. Ja wrócę do tej mojej prowokacji sprzed godziny pierwszej. A może im boimy się, no bo im bliższe będą relacje, tym bardziej będziemy cierpieć, jeśli ta osoba odejdzie.
No gdybyśmy tak myśleli, to rodziny by nie powstały. Nie, to tak się nie zapędzajmy. Mamy być szczęśliwi sami ze sobą, to na pewno. Też ludziom to tłumaczę. Musimy budować swoją własną siłę. Nie taką egoistyczną, nie. Ale musimy być przygotowani zawsze na najgorsze. Tak, mamy być przygotowani, ale nie żyć w strachu.
Myśmy kiedyś mówili o tym, że wiele spraw wymaga domknięcia. Im szybciej domkniemy, najlepiej mieć w ogóle, no to jest oczywiście ideał. Myślę, już nie mówię o sprawach zawodowych, finansowych, bo to jest osobna kategoria, ważna, ale osobna, ale o relacyjnych. Jeśli jest tak, że jest ktoś, z kim nie jesteśmy skwitowani w jakikolwiek sposób, albo pani kiedyś to powiedziała, komu nie wypowiedzieliśmy ważnej rzeczy, ona jest naprawdę bardzo istotna, to jest moment tylko do jakiegoś, tak naprawdę, no można jeszcze oczywiście coś po śmierci napisać. Nieraz zresztą pani to propaguje. Jest taka funeralna księga życzeń, którą
tak
pani
propaguje.
Mamy telefon, ja w takim razie postaram się odebrać i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Halo, dobry wieczór. Halo.
Dobry wieczór. Pani Patrycja, już dzisiaj wspomniała moje imię i naprawdę chciałabym powiedzieć, że w przykrym momencie trafiliśmy na bardzo fajną ceremonię pogrzebową, bo można było powiedzieć, że byliśmy przygotowani na śmierć, bo rozmawialiśmy w domu zawsze o tym. Wiedziałam, jaka ma być ceremonia pogrzebowa mojej córki.
A to jest bardzo ważne.
I dzięki pani Patrycji, a przede wszystkim dzięki ceremonii czuwania przed kremacją, było tak ładnie to wszystko przekazane o córce, że jakoś wychodziłam do domu pełna takiego spokoju, takiego, można powiedzieć, miłego wspomnienia o tej mojej córce, że tak można było pięknie to wszystko ująć, a najwięcej do dzisiaj jeszcze wspominam odmówioną przez panią Patrycję dziesiątkę różańca. To dla mnie zrobiło naprawdę takie wielkie wrażenie, znaczy się wrażenie, takie ukojenie mojego bólu i do dzisiaj nie mogę zapomnieć tej dziesiątki różańca, zawsze sobie ją przypominam. I na tej ceremonii już tej całkiem pogrzebowej, już na cmentarzu, jak się skończyła ta ceremonia, to znaczy się nie w tym samym dniu, tylko na drugi dzień, koleżanki powiedziały: dziewczyno, żeśmy jeszcze na takim pogrzebie nie były, że tak można odprawić pogrzeb. I dziękuję pani Patrycji. I do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Można powiedzieć, że jest moją przybraną córką.
Tak jest, panie Elu. Ściskam
wspaniałe,
serdecznie.
Że pani chciała się z tym podzielić z nami. Czy to pozwoliło pani ukoić ten ból chociaż troszeczkę? To, że w taki sposób to się wszystko odbyło.
Tak, pozwoliło mi ukoić, bo w okresie pandemii niestety pochowałam moją mamę i w tym okresie, że mogło być tylko 5 osób na pogrzebie i nikogo więcej. Więc w porównaniu do tego to można było powiedzieć, że tamten pogrzeb, znaczy się ten pogrzeb sobie, mówię, moja mama chyba też zasłużyła sobie na taki pogrzeb i tak sobie wyobrażam, że też tyle ludzi było na jej pogrzebie.
Ja bardzo, teraz dobrze, że pani o tym powiedziała, bo przypomina mi się ten czas pandemii i pamiętam ten moment też ludzi, którzy na przykład nie mogli się pożegnać z bliskimi z różnych covidowych obostrzeń. I to tym bardziej pokazuje, jak ważny jest naprawdę ten moment tego, jak żegnamy naszą bliską osobę.
Bardzo to jest naprawdę potrzebne. A jeszcze wracając do tej pandemii, to mama była pochowana na początku kwietnia, a 10 kwietnia przy, można powiedzieć, przy pomniku w Warszawie, przy pomniku odbyła się manifestacja Jarosława Kaczyńskiego z całą tam ekipą i w ten czas w domu mąż nie mógł mnie uspokoić, bo w taką jakąś furię taką wpadłam, że tu mama pochowana była, tylko było 5 osób, a tu na ulicy Warszawy wyszło taki tłum.
Pani Elu, ja nie o polityce, natomiast co do istoty tego, czym pani mówi, myślę, że nie potrafię sobie wyobrazić, jak to musi być, bo nie przeżywałem tego. Potwornie ciężkie, nie móc tak naprawdę podzielić się jakąś tym momentem tej śmierci, bo to takie mam wrażenie, jakby jak jest dużo osób, to tak jakby wszystkie trochę dźwigały ten ból też i to pomaga chyba bardziej tej osobie.
Bardzo pomaga, że naprawdę człowiek widzi, że osoba odchodząca, znaczy się osoba, która odeszła, miała wśród sobie tylu przyjaciół, tyle, znaczy się znajomych, że tak ją przyszli pożegnać.
No bo Basia była wyjątkowa.
To jeszcze pani Patrycja widzi pani cały czas na posterunku, cały czas pomaga.
Tak. I bardzo, bardzo dziękuję, że taka osoba akurat stanęła na mojej drodze.
To ja się cieszę, że pani też chyba po głosie słyszę, że pani jest na dobrej drodze teraz.
Tak, jestem na dobrej drodze, bo jakoś sobie radzę. No są dni, że łezka tam wleci, że tego, ale trzeba iść naprzód i mile wspominać córkę. Wszędzie gdzieś okręcę, to wszędzie ją widzę i rady pani Patrycji stosuję.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że to że mile wspominać córkę, to tak zabrzmiało mi panią Patrycją.
Że jak robię coś na dworze, w ogródku albo coś takiego, to co z nią rozmawiam głośno, tak jak polecenia pani Patrycji.
Tak jest.
To pomaga, tak pani Patrycjo? Taka właśnie metoda.
Bardzo pomaga. I polecam wszystkim takiego takiego ceremoniału pożegnania osoby zmarłej.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła. To był dla mnie ważny też takie przełamanie, bo tematyka jest bardzo trudna. Nie każdy ma odwagę, ale to dobrze, że pani, która tego doświadczyła, może powiedzieć, jak bardzo to pani pomogło. Że ten pogrzeb po prostu był ważny i nie był, mówiąc kolokwialnie, odbębniony.
Nie odbębniony. 15 minut, nieodbędniony przez 15 minut, tak jak ceremonia kościelna.
Bardzo dziękuję pani.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Spokojnej nocy.
Cześć,
pani
Patrycja.
No, pa, pa.
Dobranoc, bardzo dziękujemy za ten telefon. No w zasadzie sam się komentuje, można powiedzieć. Te rady, których pani Ela cały czas się trzyma.
Są bardzo normalne i oczywiste, tylko trzeba je często przypominać, bo właśnie kiedy jesteśmy tacy przygnębieni, to no, zapominamy o tym. Czasami sobie żartuję, mówię, że niedługo będę wam tłumaczyć, jak się szczotkuje zęby, bo w takim przygnębieniu i o tym zapominamy, ale no, też rozumiem te osoby. Rozumiem nagłe, tragiczne śmierci, których naprawdę niczym się nie da wyjaśnić, tak po ludzku mówiąc. Ale nawet takie rodziny potrafią mnie zaskoczyć niesamowicie taką bardzo dojrzałą, spokojną, emocjonalnie postawą.
Jak nie wiem, jak znaleźć siłę sobie w takim momencie tego nagłego ciosu, który niespodziewanie spada na całą rodzinę.
No zawsze trzeba sobie to tłumaczyć tym, że każda śmierć ma swoje zadanie do wykonania. Ja w to głęboko wierzę. Wierzyłam w to, no to już prawie rok temu. I wtedy też opowiadałam o tym w radio, kiedy żegnaliśmy młodego chłopaka, który zginął w wypadku samochodowym. Przyszli jego rówieśnicy, studenci poznańskiego AWF-u. Siedzieliśmy razem na czuwaniu przed kremacją wokół znicza, a w tym samym czasie odbywała się kremacja. To było niesamowicie na początku ciężkie, ale stopniowo, krok po kroku udało nam się tą atmosferę jakoś tak trochę rozluźnić. No bo już jest po. Już tego nie zmienimy. Tylko możemy jakoś siebie zbudować. Możemy traktować różne rzeczy jako przestrogę. No i nade wszystko możemy to przyjąć jako lekcję, że właśnie te relacje, do których wróćmy, bo strasznie mi na tym zależy. Relacje trzeba budować każdego dnia i w każdej minucie. Oczywiście być przede wszystkim dobrym, rozsądnym, wrażliwym człowiekiem. Otwartym na każdego. Nie jesteśmy w stanie zbudować bardzo głębokich relacji z każdym. Dzień ma swoją ograniczoną długość. Natomiast powinniśmy szukać ludzi o podobnej do nas wrażliwości. Tak, trzeba w tym najbliższym swoim gronie czuć się dobrze. Natomiast w żaden sposób nie odtrącać, nie odrzucać, nie krytykować innych. Nie każdy, to ja też ludziom tłumaczę w żałobie, nie każdy czuje to samo co wy. Nie każdy ma tą samą wrażliwość. Szukajcie swoich ludzi. Tu w grupie wsparcia macie pełne zrozumienie na pewno ode mnie, bez względu na to, jacy jesteście. Każdego z was poznałam i indywidualnie do was podchodzę. Ale założę się, że i między sobą mielibyście problem, żeby się wzajemnie wspierać. Dlatego po prostu szanujmy siebie wzajemnie, ale relacje. Zawsze tym będę powtarzała, że w dzisiejszych czasach kto przyjaciela znalazł, to tak jakby skarb znalazł, głosi sławetna sentencja.
Bardzo bliska mi również, a ja jednak będę bardzo konkretny i za chwileczkę przypomnę numer telefonu 618-654-654 niezmiennie, a ja za chwileczkę będę jednak mówił o tych pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach po śmierci, bo one wymagają na pewno osobnego omówienia, bo wtedy chyba najbardziej, najwięcej musimy pracy wykonać i najłatwiej też chyba się trochę pogrążyć no, w takim tunelu, z którego niekiedy bardzo, bardzo trudno jest wyjść.
I feel so on behind a silver screen. And all it said goodbye.
I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend. Wasted chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again. The way I danced with you. Oh, oh. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth.
Rozmowy.
Tak sobie mówimy, pani Patrycjo, relacje, 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 ale kiedyś trzeba wrócić do domu, który jest na przykład pusty, bo nie ma w nim nikogo, bo nie mamy nikogo innego bliskiego. Została szafa, ubrania, zapachy, rytuały, nie robimy wspólnie śniadania, jest pusto, cierpimy. Spoglądamy na kapcie i płaczemy.
Tak, i nie wtrącam się nikomu do życia i nie mówię, co ma z nim zrobić. Ja mogę dać tylko całe spektrum wskazówek i proszę sobie wybierać to, co komu pasuje. tak bym odpowiedziała w grupie, ponieważ każda historia jest inna, każda nie mniej złożona, dlatego no, byłabym nieodpowiedzialna, gdybym dała tylko jeden złoty środek. Nie ma czegoś takiego. Jedno, czego ja się trzymam tak z doświadczeń, powiem Państwu, że trzeba mieć po pierwsze w sobie tą ogromną taką odwagę, żeby myśleć o sobie jako o samodzielnej jednostce. Powtarzam, jeżeli nie zbudowaliśmy w sobie tej siły przez te wszystkie lata, jeżeli byliśmy chowani w domu, gdzie nie dano nam tego głębokiego poczucia własnej wartości, trzeba to sobie uświadomić, tak? Jak to mówią psychologowie, trzeba to przerobić, ale po prostu czym prędzej stanąć na nogi. Każdy z nas w sobie tę siłę ma. Musicie po prostu sobie zaufać. Każdy musi mieć odwagę do tego, żeby żyć samodzielnie i budować swoje życie nawet w pojedynkę. Nawet jeżeli tylko to będzie przejściowo, ale będziemy w pojedynkę, to też może być ciekawy czas, bardzo twórczy.
Tylko, że może mi się przypomni Szymborska w tym momencie, która mówi, że ktoś tutaj był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. To uporczywość.
Zgadza się, tęsknota jest jednym z najbardziej takich męczących uczuć. I tęsknotę odczuwamy wielokrotnie, chociażby po tym, jak się nam burzą związki. Też tęsknimy, też musimy się z tego jakoś wydobyć, też stawiamy się na nogi. Tutaj nic dwa razy się nie zdarza i się nie zdarzy.
Znów Szymborska.
Tak, nawiązuję do niej. Nie zdarzy się, ale to coś się nie zdarzy, ale inne ma prawo.
No właśnie, też myślę, jeszcze na chwilę wrócę do tego, jak przeżywamy żałobę, bo to wychodzenie do przodu, budowanie relacji, no to już jest jednak etap po przerobieniu. Myślę sobie, że chyba to jest też znowu indywidualne, ale nie można komuś odmawiać prawa do tego, żeby on przeżywał żałobę w taki sposób, na przykład, że nie wiem, że nie je, bo nie może jeść. Albo, no, nie wiem, nie śpi, nie może się skoncentrować, jest nieobecny, nie mówimy coś do niego, on nie funkcjonuje. No to jest tylko
ale słyszy pan, panie
żałoby,
Łukaszu,
tak?
Że tak, ale że słyszy pan, to nie są normalne stany, tak? Owszem, żałoba też nie jest czymś takim normalnym i oczywistym, tak? Bo przytrafia się na tyle rzadko, że nikt nas nie uczy, jak sobie z nią radzić. Natomiast wszystkie te stany, o których pan mówi, ja jestem w stanie przyjąć do wiadomości przez krótki czas. Ale kiedy one powodują u człowieka paraliż, kiedy nie może normalnie funkcjonować, kiedy nie może podnieść się już z łóżka, kiedy to ewidentnie idzie w stany depresyjne, to co jest w tym dobrego? No
nie,
niestety
nie
nic.
Mówię, że to jest dobre, ale że jest...
Zdarza się, ale nie mówię, że to jest dobre. Tak. To jest efekt, z którym sobie trzeba poradzić. I wiem, no, najgorsze jest powiedzieć temu człowiekowi, musisz sobie z tym poradzić. Słuchajcie państwo, jesteśmy współodpowiedzialni za wszystkich ludzi wokół nas, którzy kogoś stracili. Nie umywajmy rąk. Nie czekajmy, aż ta osoba się do nas zgłosi. Mówił pan, że najlepiej będzie poprosić i tak dalej. Nie, właśnie trzeba pytać. Trzeba pytać, trzeba dzwonić, trzeba mieć tą odwagę. Ile ja słyszę takich osób, które mówią, ale ja się krępuję zadzwonić. Bo może on o tych ludziach, którzy patrzą na kogoś, kto cierpi i mówią, wie pani, ale ja się krępuję zadzwonić, bo może on chce być sam.
Tak.
No, znowu doświadczenie pokazuje mi, że zdecydowanie mniej jest tych osób, które chcą być sami.
Sama grupa wsparcia, o której pani mówi, jest dowodem na to, że ludzie lgną do takiej pomocy.
A nie znajdując zrozumienia wśród swoich, idą do tych, którzy mają podobne doświadczenie. No ale to jest prawda znana od wieku wieków, nie tylko w kwestii żałoby.
To prawda. Są takie kultury, w których żałoba jest i religia bardzo ściśle zadekretowana. Pamięta pani, czerń się nosiło w kościele na przykład przez rok. Inaczej jest w prawosławiu, jeszcze inaczej w judaizmie. Shiva, która ma zupełnie jakąś inną. Natomiast czy są jakieś takie, ośmielę się zapytać, dobre praktyki żałoby czasowe. Tak, tak, takie okresy. No bo jest jeszcze, co innego są fazy żałoby, no bo to jest jeszcze osobny temat, ale właśnie taki czas, który powinniśmy sobie na to dać.
Myślę, że nie. Jest to na tyle płynna sprawa, że nie sprowadzałabym tego do tego umownego roku przeżywania żałoby. Oczywiście wypowiadali się na ten temat fachowcy, którym ja pewnie dopiętnie dorastam. Ja tylko mogę się posiłkować moim doświadczeniem, patrząc na ludzi, patrząc też przez pryzmat siebie. Ja w końcu jestem jakby ciągle w stałej żałobie. Po części przeżywam to razem z każdą rodziną, która do mnie trafia. I wiem, że niektóre historie mnie bardzo obciążają i dosyć długo się z nich leczę, w cudzysłowie, a z niektórymi poradzę sobie bardzo łatwo. Także widzę ten ciężar gatunkowy i za każdym razem tłumaczę sobie to tym, że właśnie coś było nie halo w tych relacjach sławetnych. Dlatego ta żałoba komuś przychodzi o wiele ciężej. Że ktoś był tak niesamowicie związany z drugą osobą, no mogliby się tu teraz obrazić, gdybym powiedziała, że aż nienormalne. Nie, no ja się cieszę, że ktoś tak bardzo kochał kogoś, tak? To jest fenomen.
Czyli natomiast te relacje były tak bliskie, że on teraz tak cierpi, to...
Tak, ale słuchajcie, mili państwo, którzy nas słuchacie, musicie być świadomi tego, że bez względu na to, w jak dobrych, serdecznych i kochających relacjach jesteście, musicie po prostu być też w pewnym sensie solo w tym związku. Nie możemy być takimi ludźmi bluszczami, którzy się oplotą ze wszystkich stron. My musimy dać każdemu z nas przestrzeń, tą swobodę, która nauczy nas też myślenia o tym, że stanowimy samodzielne jednostki.
Gniew. To jest uczucie, które pojawia się w żałobie też często?
Tak, tak. Te wszystkie fazy, które pan tutaj mi teraz podsuwa, to jest 5 faz żałoby, one się rzeczywiście pojawiają i jest i gniew, i takie niedowierzanie, i bunt, wszystko
i
to jest. Tak, to się pojawia, nie musi. To nie jest
to
powiedziane,
nie jest książkowa,
że każdy...
przecież
absolutnie
tak naprawdę
nie.
Jakaś podręcznikowa definicja i życie to jest... Życie.
A propos życia, względy ekonomiczne potrafią zabić wszystko w kwestii tych 5 faz przechodzenia żałoby, bo one będą czymś tak absolutnie nadrzędnym. O tym się nie mówi na głos. Zauważyłam,
dobrze, to my
że ekonomii się nie mówi. Nie?
Coś, co często determinuje żałobę, tak. Czyli po prostu to, że zostaje na przykład
bez środków
do życia. Albo okazuje się, że współmałżonek nie tak majątkiem wspólnym gospodarował, a miał do niego pieczę i jest problem.
Tak, jest wiele takich sytuacji, aczkolwiek stanowią rzeczywiście niewielki procent w tych moich historiach, bo dla ludzi no jest to bardzo krępujące, bo to też pokazuje im, że tak bardzo byli od kogoś uzależnieni, tak bardzo byli niesamodzielni. Bardzo często słyszy się przecież o tym, że to małżonek prowadzi gospodarstwo domowe, on płaci rachunki, on ma dostęp do konta. Konto jest
wspólne. To taki ekonomiczny bluszcz, tak. Kiedy się z tego robi.
Niechcący, niechcący, bo czasami kobiety wcale tego nie chcą, ale tak były wychowywane, tak się podporządkowywały swojemu mężowi, no i tak się skończyło. I niestety ja potem słyszę w pierwszym zdaniu, bo zanim ona ze mną porozmawia, to ona ma taki a taki problem, bo ona nie ma haseł, pinów, loginów, nie ma dostępu do komórki, do komputera męża, absolutnie nic nie wie, gdzie szukać rachunków i tak dalej, i tak dalej. Te właśnie osoby były dla mnie inspiracją do stworzenia funeralnej listy życzeń, gdzie tam są te informacje wręcz wskazane, żeby je zostawić współmałżonkowi, zostawić swoim dzieciom za życia, ponieważ też miałam takie przypadki, że dzieci zostawały z niczym. Musiały odkopywać za przyczyną oczywiście swoich bliskich krewnych no wszystko, co dotyczyło prowadzenia domu. No bo kto by się spodziewał, że nastoletnie dzieci teraz zostaną z tym same. No i to jest właśnie ta niesamowita, przepraszam, groźna nieprzewidywalność w tym momencie. My musimy być nastawieni na to, że no, my nie będziemy długowieczni, nieśmiertelni.
Długowieczni, że to może tak.
Ale... Przepraszam, mega długowieczni, nieśmiertelni, tak.
To podobno lekarz Silvio Berlusconiego mówił, że on jest praktycznie nieśmiertelny, no ale nawet on się mylił, okazało się.
I my musimy zabezpieczyć naszych bliskich. Nie możemy ich zostawić z niczym albo z mnóstwem problemów na głowie. I ci ludzie, którzy z tym zostają, to oni później żałobę przechodzą o wiele ciężej, bo tak na dobrą sprawę...
Bo jeszcze dochodzi ten element.
Tak, tak. I czasami jest więcej w tym wszystkim gniewu, tak? Niż tego...
Jak mógł mnie zostawić z tym wszystkim tak rozgrzebane.
Dokładnie,
i co
tak.
Ja mam teraz zrobić, tak. Jak sobie mam radzić.
Tak. Mhm. I to, no i to jest takie też no, zabijanie samego siebie, nie? Bo taka złość nikomu na pewno nie służy.
A to jeszcze za chwileczkę będę panią pytał o to, czy warto mieć w naszym telefonie takie numery, jak na przykład zakład pogrzebowy. Mhm.
Never had a Sunday love.
Rozmowy.
Pięknie ten Bruce Springsteen nam zabrzmiał trochę też nas puentując rozmową, ale to nie koniec naszych rozmów. Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie.
Witamy serdecznie.
Cieszę się, że się dodzwoniłam i w ogóle, że znalazłam odwagę.
To jest trudne.
Tak, nie wiem, czy warto mieć numer telefonu zakładu pogrzebowego, ale na pewno wiem, że dobrze mieć do Patrycji.
Witaj, Edzia. Poznaję cię po głosie.
Chcę tylko powiedzieć, że właśnie jestem, pracuję w zakładzie pogrzebowym. Po śmierci mojego taty, pracuję razem z siostrą. Muszę przyznać, że jak tak naprawdę urodziłyśmy się w tym zakładzie pogrzebowym, bo mamy kontakt z zakładem od zawsze, to niestety, ale ja nie mogę przejść żałobą mojego taty. Minął teraz w sumie drugi rok. No i tego się nie da.
Bardzo długo, 2 lata.
Tak, i mimo tego, że w sumie ta śmierć jest no codziennie tak naprawdę ze mną, bo przychodzą ludzie, którzy no, przychodzą z prośbą o załatwienie pogrzebu i się z tym stykam. Jednak jeśli chodzi właśnie o śmierć mojego taty, no niestety nie potrafię i nie jestem w stanie jakoś tego przeżyć.
Ale to jest niezwykłe, co pani mówi, no bo ciekawa jest ta otoczka, o której pani powiedziała, tego, że tak naprawdę funkcjonuje pani w tym świecie funeralnym, tak to nazwijmy. No i kiedy przyszło tutaj, okazuje się, że nie można się do tego przyzwyczaić, oswoić. Nie da się, po prostu nie da.
My też jesteśmy ludźmi.
Tak. Ja właśnie jak tak słucham, jak rozmawiacie, jeśli chodzi właśnie o to, trzeba właśnie pozwolić jakoś stanąć na nogi i sobie z tym poradzić. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz. Ta tęsknota i to, że ja ciągle myślę, gdzieś tego tak, co ciągle mi brakuje, ja mu nie przeszkadzam w tym drugim świecie. Czy ja go gdzieś tam nie wiem, to określić, nie hamuję przed czymś, żeby on tak sobie swobodnie już tam, że tak odpoczywać za tymi drugimi drzwiami. No, nie mam pojęcia.
Pani Patrycja, to może jest dla pani pytanie.
Nie wiem, na ile ja tu mogę sobie pozwolić na taką otwartość, Edzia. Zrobimy może tak. Odpowiem bardzo oględnie. Nie przeszkadzasz duszy. I powtarzam to wszystkim, a ostatnio na pogrzebach bardzo często, bo miałam szereg trudnych przypadków. Pozwólcie duszy odejść. W przeproszeniu i w wybaczeniu. Wy przepraszajcie i druga strona z pewnością to samo robi. Jestem głęboko przekonana, że ludzie po tamtej stronie wiedzą już więcej, rozumieją już wszystko, patrzą na nas z ogromnym miłosierdziem. Ufam w to. W związku z powyższym, jeżeli tylko nie toczą nas różne żale, to jest taka główna przyczyna tego, że dusza może nie zaznać spokoju. Jeżeli ktoś nie potrafi wybaczyć, wtedy jest rzeczywiście problem. Natomiast tak długo ta dusza będzie się tam kołatać we wszechświecie, dopóki no, nie, w jakiś sposób nie zadośćuczyni, w jaki sposób ona to może zrobić. No musimy się modlić. Po prostu musimy się modlić za nią.
I ja pozwolę sobie, nie znając sytuacji, 3 grosze wtrącić jako osoby, która na chłodno z boku tego słucha. Jeśli pani tak bardzo martwi się o ten dobrostan ojca po śmierci, to moim zdaniem jest to tak na pierwszy rzut ucha dowód na to, jak bardzo pani ojca kochała. Tak to odbieram jako człowiek z boku.
A kwestia ogromnej tęsknoty, to już tak powiem ogólnikowo, pamiętajmy też jedno. W tęsknocie pojawia się również ten wątek, że tęsknimy za rzeczami, których się w życiu z daną osobą ewentualnie nie doświadczyło. Że ta osoba, jeżeli to był tata, mama, zwłaszcza, tak, o rodziców chodzi, jeżeli oni w jakikolwiek sposób nie byli tymi rodzicami z definicji, to nam tego tak strasznie brakuje i za tym tęsknimy. A wiedząc, że już ta osoba nie żyje i że to już się nie wróci, to tym bardziej jakby ta tęsknota jest spotęgowana za stratą tej osoby, no i w tym momencie za tym, czego już się nie doświadczy. Co nie oznacza, że jest to rana nie do zaleczenia. Po prostu trzeba być wdzięcznym za to, czego doświadczyliśmy od tej osoby. Na pewno było coś dobrego, choć minimalistycznie. Należy się skłonić ku tym ludziom, którzy dają nam w życiu dużo serca. Ja to zawsze tak powtarzam. Jeżeli nie mamy już rodziców, przytulmy się do kogoś. W cudzysłowie i w przenośni. To przytulenie oznacza, że możemy zrobić taką duchową adopcję różnych osób. Ja mam kilkoro takich i seniorów, i moich rówieśników, których przytuliłam. Edzia, no ty jesteś moją rodziną. I ty doskonale o tym wiesz.
Ale nigdy mi nie proponowałaś żadnego seniora.
Tak, no ja teraz mówię, tak, słuchajcie, ja zachęcam, zwłaszcza, żeby adoptować seniorów do rodziny. Mówiłam o zastępczych dziadkach, babciach. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tęsknią za tym, żeby u kogoś
pani
być.
Pani mówi o tym,
nie?
Że brakuje tych więzi.
Bardzo brakuje.
Są bardzo poszarpane.
Bardzo.
I kiedy w ogóle ich nigdy nie było, no to
tak.
Myśli pani, że można tak przez taki... Kiedyś jeden znajomy, nawet gość w naszym studiu, dobrze, że mu się przypomniał, on powiedział, że pewien znany aktor powiedział mu, że rodziną można stać się przez więzy krwi, ale także przez wybór, że to jest możliwe.
Bezdyskusyjnie tak. Ja bardzo głęboko, ja mam już bardzo niewiele relacji rodzinnych i właśnie coraz bardziej mam wrażenie, rozszerzam sobie tą rodzinę adoptowaną.
Taki paradoks.
Ale bez przesady, bo też wiem, że mówię, no czas mamy ograniczony, a chciałabym tym moim najbliższym rzeczywiście go poświęcić, bo wiecie, to nie jest sztuką rzucić hasło bądź moją rodziną, tylko to jest kwestia czasu, rozmów, spotkań. O tych spotkaniach to ja już po prostu marzę, tak? Bo jest ich bardzo mało. Bardzo dużo relacji jest też na odległość, no bo siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie się spotykać, jeżeli dzieli nas dystans 100 czy 200 kilometrów, ale to jest możliwe, żeby te relacje podtrzymywać.
Pani Edziu, ja chciałam jeszcze jedną rzecz zapytać. Pani powiedziała o tym długim takim czasie. Dwóch latach. Proszę mi powiedzieć, czy jest pani na trochę innym etapie niż na początku żałoby?
Nie. Powiem tak, nawet im to trwa dłużej, tym jest gorzej. Jak można jeszcze przejść w jakiś sposób pogrzeb, tą całą ceremonię, gdzie oczywiście też była piękna i pierwszy raz miałyśmy na pogrzebie, na naszym pogrzebie właśnie Patrycję, którą poznałyśmy właśnie na targach pogrzebowych i proszę mi uwierzyć, takie fopa strzeliłam do mojej siostry, mówiąc, że pani Patrycja mi się tak podoba i ja bym chciała ją już zamówić na ten pogrzeb. Moja siostra się tak na mnie patrzy i mówi, ale jak ty chcesz to zrobić? Przecież tata jeszcze żyje, jeszcze no, ma się na tyle dobrze. I ja po prostu już sobie ją tak kochałam. Ale do czego zmierzam? Ten pogrzeb przeżyłam i jakoś się to dało. Gdzie też właśnie jeszcze taka mała, może coś śmiesznego takiego odnośnie tego pogrzebu. Patrycja puściła nam utwór. Pierwszy raz się pojawił w ogóle w naszej okolicy, że można było posłuchać innego utworu niż katolicki. Puściła nam Krawczyka, Horyzont. tak naprawdę jak czytała tą całą opowieść o moim tacie, a on tego nie był jakimś takim grzecznym, tak powiem, no dał się we znaki mojej mamie i nam. Powinien mieć puszczony utwór Stawrowskiego Żyłem jak chciałem. Ale do czego właśnie, to chcę właśnie powiedzieć, że taką ceremonię można przeżyć. I to nawet na prochach, czy tak normalnie, później jakoś, ale kiedy za jakiś czas znajduje się jakąś kartkę z pismem jakimś taty, że na przykład nie wiem, masz zagrzane ziemniaki albo cokolwiek, jakieś takie notatki, to wtedy boli to najbardziej. Wtedy właśnie to widać i czuć, że tego kogoś nie ma. I mówię, ceremonia to nie jest jeszcze to najgorsze.
Czyli co, na nowo to panią tak jakby rozrywa, tak?
Tak, bo to jest najgorsze. Ceremonia tak właśnie nie, jak te wszystkie różne rzeczy. To, że teraz że tak powiem, no troszkę z przymusu pracuję u taty i dziwne, robię kwiaty, kiedy on nigdy tego sobie nie życzył, on nigdy nie lubił, żebym robiła kwiaty, zawsze chciał, żebym była główną księgową. Tak całe życie siedziałam w tej księgowości. No ale niestety moja siostra stwierdziła, że no jak tata umrze, bo tata zawsze się martwił, że będę miała zniszczone dłonie od chłodni i od tych robienia wieńców. Robię te kwiatki, właśnie nawet rozmawiałam z wami, chociaż nie na ceremonię pogrzebową, ale do mojej siostry, bo jutro wraca, w sensie już dzisiaj wraca po prawie dwumiesięcznym pobycie w szpitalu. I tak sobie właśnie myślę, że robię na przekór. I mimo, że nie chciał, żebym była florystką, to bawię się w to i niestety robię.
Ale to jest ciekawe, że pani mówi, że cały czas pani u taty pracuje.
No mówię, ta zależność jest bardzo silna, nie? Także Edzia, mamy do pogadania poza anteną.
Ale to już tyle przerabiałyśmy, że zobacz.
Ale mimo wszystko pokazuje pani też, jak silne, indywidualne są odczuwania takich sytuacji. Ale bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła, dlatego że to jest rzeczywiście akt odwagi. Temat jest trudny, bardzo intymny i życzę pani, żeby ten etap się zakończył tak naprawdę.
Bardzo dziękuję.
I śpij kurczę, spokojnie.
Spokojnej nocy.
Naciągnęliście mnie na 15 minut.
Do pracy czas wracać. Tak,
tak
wracać. No,
tak wyszło.
Do dobrego i spokojnej nocy.
Dobranoc.
Spokojnej nocy. Dobrej środy w takim razie także życzymy. No tak, no to mieliśmy kolejny taki właściwie paletę rozszerzoną takiego przeżywania żałoby, które może trwać.
Tak, to proszę Państwa, pogrzeby to jedna sprawa, żałoby. Żałoba to jest zupełnie inny wątek. Nie? Pogrzeb może być naprawdę piękną ceremonią, no taką do głębokiego duchowego przeżycia, do wspominania, tak? Zawsze tłumaczę
tak jak
ludziom.
Pierwszy telefon, prawda? Że ten moment pozwolił tak naprawdę przejść po tej stracie, po tym wszystkim i teraz to wspominać nawet jako coś takiego pięknego, to porównanie ze śmiercią mamy, której nie można było tak pochować.
Zgadza się. Albo ogólnie mówię, powtarzam, takie okoliczności śmierci bywają naprawdę bardzo dla nas trudne, niemiłe, nieestetyczne, nieeleganckie. Trudno ludziom wymazać z pamięci ten obraz odchodzącej osoby, tak? Czasami no, w kuriozalnych warunkach. I ja to rozumiem. I dlatego mówię, zróbmy zatem wszystko, żeby obraz pogrzebu przesłonił to wasze doświadczenie.
Ostatnie 5 minut, no to takie w zasadzie poradnikowe, można powiedzieć. Ja wracam do tego telefonu w komórce. Pani mówi, że ludzie naprawdę w tym momencie, no mało kto jest przygotowany. Tak naprawdę.
Prawie nikt. Prawie nikt. Myślę, że nawet my w branży mamy z tym problem. Zresztą daleko nie szukać. Nawet kiedy ja żegnałam moją mamę, zadzwoniłam do mojej koleżanki na długo jeszcze przed śmiercią mojej mamy z prośbą, żeby mnie poprowadziła przez cały ten proces.
Tak
też
bardzo,
nie za bardzo wiedziałam, jak się zabrać po kolei do tych wszystkich rzeczy. Ona ze spokojem, po kolei w
krokach.
Tak. No i to jest właśnie to niesamowite, że wszyscy ludzie, większość, których ja znam, to są ludzie o niesamowitej cierpliwości, wrażliwości. Oni nie udają. I dlatego, wiecie Państwo, ja rzeczywiście, no mam ten plus, że ja znam człowieka, który odbierał ciało mojej mamy z domu. Tak, do dnia dzisiejszego znamy się, znam jego imię, rozmawiamy ze sobą, witamy się i tak dalej.
Nie ma tego komfortu, po prostu ktoś przyjeżdża.
Dlatego mówię, jeśli ktoś przyjeżdża po wasze ciało waszej bliskiej osoby, proszę, pytajcie go, jak pan ma na imię, żebyście chociaż tą chwilę zapamiętali. On się wtedy tak jakby zdziwi, obudzi i zrozumie, że jest dla was kimś ważnym. Dalej, miejcie proszę numer telefonu do zakładu pogrzebowego w komórce. Tak, to jest ten pierwszy numer, które wykonacie zaraz po tym, jak zgłosicie fakt śmierci do lekarza. I naprawdę ma to znaczenie, jaki zakład będzie państwa obsługiwać.
Oczywiście
ogromne
nie będziemy
znaczenie.
Tutaj
żadnej reklamy
uprawiać.
Nie. Chodzi... To jest państwa decyzja. Zakłady są wszędzie. I naprawdę przejść się do jednego czy drugiego, od tak po prostu, wejść z ulicy.
Nigdy na to nie ma czasu, pani Patrycja. A nawet
ochoty,
chęci, bo się chciałem powiedzieć. Chęci. No co, przechodzę obok szyby z zakładem pogrzebowym, widzę ten wystrój i ja mam tam wchodzić.
No, ja wiem, przełamujemy to już tyle lat i myślę, że tego nigdy nie przełamiemy, ale to chociaż zajrzyjcie państwo na strony internetowe.
No tak, to łatwiej.
To będzie łatwiej, natomiast no, one nie oddają tego. A poza tym znam zakłady genialne, które nie mają swoich stron internetowych, nie mają mediów społecznościowych, a mają największe oburzenie z możliwych, jakie znam. Także to nie jest miarodajne w żaden sposób. Ale numer telefonu, jak już zdecydujecie się i wybierzecie, proszę, żebym nie musiała odbierać od was telefonów o 3 nad ranem. Patrycja, co teraz?
Tak już niedaleko w zasadzie, za godzinę mogą się rozdzwonić do pani telefony. Mimo wszystko w tym, co Szymborska mówi o tym odchodzeniu, braku wprawy i tak dalej, no to rozciąga się to też właśnie na rodzinę.
Mm-hmm.
To jest tak, że odchodzi się jednak mimo wszystko, chyba że ktoś jest całkowicie samotny, rodzina razem też w tym odchodzeniu towarzyszy. I właśnie to, jak jesteśmy na to wyposażeni, przygotowani, to jest może ostatnie zdanie, które chciałem zapytać. Czyli jednak od nagłej, niespodziewanej śmierci strzeżmy się. Nie mówię religijnie, mówię w wymiarze uniwersalnym. Znaczy strzeżmy się, nie chciejmy tego, żeby spotkało.
Żadna śmierć nie jest przez nas pożądana. Żadna.
No to jest oczywiste, natomiast chodzi o to, że to ten nagły cios jest z pani doświadczenia gorszy niż...
Nie będę tutaj absolutnie ważyć tego, tak jak nie będę ważyła rodzaju śmierci, czy śmierć samobójcza jest trudniejsza, czy dziecka nienarodzonego, czy seniorki. Tak?
Ja to za bardzo po dziennikarsku chyba potraktowałem.
Nie, tu absolutnie nie. Wszystko zależy od tego, w jakich emocjach po prostu byliśmy, w jakich relacjach byliśmy. Ten niech to się przejawia po 1000-kroć. Relacje i jeszcze raz relacje. Najpierw je budujmy. Dzięki temu będziemy my silniejsi i będziemy bardziej razem przygotowani na odejście każdego z nas po kolei.
I może to będzie wtedy rzeczywiście piękna ceremonia, jakkolwiek by to brzmiało.
Oby.
I ja na tym postawię kropkę. Bardzo dziękuję pani Patrycjo. Dziękuję też za to, że pani grupa wsparcia jest tak silna, że także wsparła nas dzisiaj.
Jasne. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze tylko nadmienię, jak się nazywamy. Piękna ceremonia z nadzieją. Miejmy ją wszyscy.
Bardzo dobra puenta. Jarosław Pachczyński, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniamy się państwu nisko. Dobrej nocy, dobrej środy. Życzymy.
Nocne rozmowy.